czujecie się jak w domu państwa.
Gdzie mam to trzymać? To mogę schować, tak? To może schować, tak? Naciśnę. Dobrze. Cieszę się, że znowu mogę tu wśród was być i dzielić się Bożym Słowem. Przyjechaliśmy sprawdzić właściwie, gdzie nasz prezent się podział z ubiegłej niedzieli. Mam nadzieję, że ktoś ukradł, to wtedy będzie takie, wiesz, że to było takie cenne. Cieszę się, bardzo się cieszę, że z wami mogę być dzisiaj tutaj i dzielić się Bożym Słowem. No, chciałbym powiedzieć, że mam coś nowego, ale to jakoś tak ciągle stoję w miejscu, że tak powiem, z pewnymi rzeczami, ponieważ bywa tak, że właściwie często tak jest dosyć. Nacisnąłem, czy nie? To proszę zobaczyć, bo ja nie wiem. Chyba to idzie, tak? Idzie? Jest ok? Czy to ma leżeć na zewnątrz? Tak, że często jest tak, że rano wstaję, kiedy rano wstaję, to czytam właściwie ten sam psalm. Także niedaleko jestem od 34 psalmu, a 34 psalm przeżywałem latem, także można sobie wyobrazić, bo jestem w 40 dopiero, jak to pomału idzie. Czasami po prostu cały tydzień, kiedy rano wstaję, czytam po prostu na głos ten sam psalm. Ten sam psalm, jeszcze raz ten sam psalm. Czytam, staram się uczyć, staram się, żeby on wsiąknął we mnie, żeby to nie było tylko jakiś taki mój rytuał, że coś przeczytałem, ale po prostu chciałbym, żeby to słowo we mnie trwało jak najmocniej, tym bardziej, że z moją pamięcią jest coraz gorzej i nie umiem tak już wszystkiego dobrze pamiętać. Mamy przed sobą, właśnie tu jesteśmy, dobrze, mam tutaj tytuł, co się jeszcze zbierzesz? O zaufaniu Bogu. Ciekaw jestem, co w waszych sercach teraz się pojawiło. Czy takie, wow, super, ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, co ja zasiałem. Macie coś takiego? Ktoś sieje w ogóle? Są tu jeszcze ci, którzy sieją? Więcej jest tych, co przesadzają pewnie, co? Wszyscy przesadzamy, to nam nie ma co odmówić. Ale jak, no ktoś sieje, prawda, albo posadzi. Ja niedawno posadziłem sobie przed oknem, a mieszkamy w bloku, mieszkamy przy ulicy, ale co tam? Posadziłem sobie drzewko, wiśnie. I w tym samym roku jeszcze dało mi 40 wiśni tam na drzewie. W następnym roku już było 100, czy coś w tym rodzaju. Liczyłem każdą pojedynczą wiśnię. To było bardzo ciekawe przeżycie. Drzewa takie i owoc mnie fascynuje. A być może ktoś przeczytał te słowa i pomyślał sobie, o, może być niedobrze, nie? Może tak być, czasami tak jest, kiedy te słowa docierają z takim w pełnej swojej mierze, co to tak naprawdę przed nami jest. Ja zacznę jeszcze w taki sposób, skoro ten 34 psalm był przewołany, tak wskoczę przed kolejkę, mamy do omówienia trzy teksty, będziemy trzy teksty omawiali, ale ten 34 psalm Bóg położył mi na serce, kiedy żegnaliśmy właściwie to Lidzi ciocia, bo to siostra jej mamy, siostra Lidzi mamy. Umierała 70 par lat, to nie jest tak mało, to nie jest tak dużo też, 70 par lat. Bardzo pobożna, bardzo oddana. Żona pastora. Ten mąż, powiem wprost, po prostu ją zostawił. On dzisiaj wprost mówi, że nie ma Boga. Może niektórzy potrzebują Boga, on nie potrzebuje Boga. Ona mimo wszystko trwała przy Bogu, przy świadectwie. Ona pomagała ludziom, jak tylko mogła, swoje dzieci, wnuki są wierzące, trwają w Panu. I te dzieci właśnie ubrane na biało, to też było takie ciekawe na tym pogrzebie, ubrane na biało, żegnały ją pieśniami, wspomnieniami o niej. I czytałem ten psalm, 34. I właściwie możemy pomyśleć, na pogrzebie? Na pogrzebie toż to szyderstwo. Ten jej mąż mógł właśnie, to mógł być, no, coś takiego mógł pomyśleć sobie, jakby odsunął ją od siebie tak naprawdę, ponieważ oni się rozdzielili, tak? Odsunął ją. Może ona wyglądała dla niego jak obłąkana, bo tak prawdopodobnie to mogło wyglądać, tak? A tutaj mamy takie właśnie mnóstwo takich zachęt do tego, żeby wielbić Boga, żeby ufać Jemu, że anioł pański zakłada obóz. Moment. Bracie, co ty mówisz? I tu będę chciał nawiązać do naszej dzisiejszej treści. Co ty mówisz? Przecież ona, ta wierząca, bogobojna osoba, umarła na raka, która dbała o swoje zdrowie i fizyczne, dbała o swoje zdrowie duchowe, a umiera, można powiedzieć, jak to się dzisiaj mówi, ktoś przegrał z chorobą, tak się mówi. Tak? Takie są sformułowania. Bzdura. Bzdura. Tak? Tak to może rzeczywiście w oczach świata wyglądać, że ktoś przegrywa z jakąś chorobą, z jakimś wielkim imieniem. Rak. Straszne imię, potężne, nie ma szans i tak dalej, i tak dalej. Umarła na raka. To prawda. Ale to wcale nie znaczy, że ona jest tym głupcem, że ona jest tą obłąkaną, że ona nie wygrała. Jestem przekonany, że właśnie na końcu to, co, jeżeli mówimy o aniołach, to choćby przypomnieć sobie ten fragment z bogacza i Łazarza. Co tam aniołowie zrobili? Zabrali go, tegoż Łazarza, tak, który ma imię w tej historii tam, zabierają go na łono Abrahama. To on doznaje pociechy, to on doznaje tego, co jest szczęśliwe. Wniosek jest jeden, tak tylko szybko to skracając i to będzie jedno z ważniejszych myśli. Życie nie jest celem samo w sobie. To życie tu na ziemi nie jest celem samo w sobie. To musi naprawdę dobrze do nas dotrzeć. Jeżeli mamy Biblię przed sobą, koniecznie otworzyć, ja to mam w swojej Biblii dużo różnych takich notatek właśnie z takich momentów. Czasem to jest jedno zdanie. To samo mówię uczniom w szkole. Nie musisz znać całej gramatyki. Dobrze, jak ją znasz. Nie musisz znać wszystkich słówek. Czasami z lekcji zapamiętaj jedno zdanie. Jedno zdanie zapamiętaj z lekcji, to już będziesz miał korzyść. I myślę, że to jest ważne sformułowanie, ważna kwestia, że życie nie jest celem samo w sobie. Nawiązując jeszcze do waszego wydarzenia, powiem tak ryzykownie, nawet zbór nie jest celem samym w sobie. Wczoraj tym się troszeczkę tak dzieliłem, kiedy byliśmy u brata Andrzeja i siostry Ewy. Pamiętamy ten fragment chociażby z Księgi Objawienia, gdzie powiedziane jest: ruszę twój świecznik. Pan Jezus przechadza się wśród świeczników, mówi: ruszę twój świecznik, jeśli nie co? Jeśli się nie opamiętasz. Tak? Zbór jest cudowną rzeczą. Tak by sarkastycznie można powiedzieć, no co, wytrwaliście 110 lat, bo tu pewnie żadnych problemów nigdy nie było. Tu nigdy nie było żadnych kryzysów, prawda? Wszyscy tacy super bogobojni, tacy w ogóle super. Tak? Dziękuję za potwierdzenie. No, wiadomo jak jest. Wiadomo jak jest. Ale jest kwestia tego, że są tacy, którzy biorą słowo do serca, to co w tym plakacie, który przesłaliśmy od zboru w Kętrzynie i od nas, właściwie z Giżycka też troszeczkę, tam kto w słowie mocno stoi, ten przed Panem, ten w kryzysie się ostoi. Ten, kto w słowie mocno stoi, tylko on się ostoi. I to tłumaczenie specjalnie wziąłem, właśnie aż się pytałem, czy brat Andrzej miał w tym maczał palce. Tak, to było to tłumaczenie właśnie psalmu pierwszego. Tylko ten, kto stoi mocno w słowie, ten się ostoi. Także życie nie jest celem samym w sobie, zbór nawet nie jest celem samym w sobie. Nawet to, co ostatnio tak też mocno podkreślam, myślę, to tak już poza nawiasem troszeczkę, ale ważne. Nawet to, czy jesteś, nawet małżeństwo nie jest celem samym w sobie. Dziwne? Małżeństwo nie jest celem samym w sobie. Małżeństwo, Bóg przeznaczył dwoje niedoskonałych ludzi na to, żeby siebie szlifowali. Po to, żeby uczyli się pokory, uczyli się przebaczania, uczyli się tej łagodności, uczyli się wychodzenia naprzeciw sobie, pomagania sobie. Bóg nie dał dwoje doskonałych ludzi razem. No chyba, że Andrzej z Ewą, ale nie, też nie, co? Prawie. To tak jak my też, prawie, nie? Prawie. Rozumiecie, tak troszeczkę żartuję, ale wiecie, jak to jest, nie? Przez małżeństwo Bóg do nas działa, przez relacje. I teraz przechodzę tutaj do tego naszego tekstu. Galacjan 6 rozdział. Relacje. Otwórzmy, koniecznie. Jak nie macie przed sobą Biblii, to jest lekcja stracona. Ja mówię, jak chcecie zrobić na mnie złe wrażenie, tak mówię do uczniów, nie otwierajcie książek, nie otwierajcie zeszytów. Zrobicie na mnie bardzo złe wrażenie. Bo mówię, tylko nieinteligentni ludzie nie robią notatek i tak mówię do uczniów. I nie otwierają podręczników. To jest najgorsze, kiedy im coś tłumaczę, coś czytamy. Patrzę, on nie ma otwartego podręcznika, ani zeszytu. I wtedy ja się podnoszę, ja wtedy mam taki wysiłek, warczę wtedy, co ty robisz teraz? To ja tutaj się produkuję, ja się męczę, a ty nawet nie zauważasz, że ja wstałem i nawet nie otworzyłeś książki, mówię, zrób dobre wrażenie chociaż. Takie przysłowie Salomona bardzo często mówię, nawet głupiec jak milczy, uchodzi za mędrca, nawet głupiec, także bądź cicho, stwarzaj pozory, tak, że zależy ci, że tam czytasz, że patrzysz, tu trzymasz palec, tu trzymasz ołówek w ręku, coś robisz, notujesz, stwarzaj pozory. Oczywiście ja nie namawiam do stwarzania pozorów, ale to jest strona 1260 w Brytyjkach Starych, fajnie jest mieć to na jednej stronie, że tak powiem. Główny werset jest tutaj już przed nami i przejdę tam do niego. Szósty rozdział, ósmy wiersz, ale bardzo ważny jest kontekst. Zawsze bardzo ważny jest kontekst. Więc mieliśmy jeszcze w tym piątym rozdziale owoc ducha, czy uczynki ciała najpierw, a później owoc ducha i przechodzi w szóstym rozdziale do jakiegoś problemu. Jaki jest problem? Ktoś, komuś powinęła się noga, ktoś upadł, brat upadł, siostra upadła. Tak? Jeżeli zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu jakim? Łagodności. Bardzo ważne to będzie tutaj. To sama łagodność występuje, to jest jeden z owoców ducha. Łagodność i tutaj ten poprawiać w duchu łagodności, to jest bardzo ważne, ponieważ mógłbym rozprawić się z nim, powiedzmy, wstrzelę się tutaj wiersz 20, 5-20. Mógłbym rozprawiać się z bratem, który upadł i będę na niego wrogiem. Będę toczył z nim spór. Będę się z nim spierał, tak? Będę zazdrosny może o coś tam, co on tam zrobił. Będę pełen gniewu dalej. 20 wiersz, widzicie ze mną, tak? Mogę kombinować coś, tak? Podchodzić go w jakieś te knowania tam czytam. Właśnie, odszczepieństwo, aż wreszcie jest zabójstwo, tak? Zabójstwo. Czyli można tak podchodzić do brata, do siostry, czy nawet do swojego do swojej żony, do swojego męża, czy współmałżonka, tak? Można podchodzić z takim nastawieniem, niestety, i to się bardzo często dzieje. Mamy bardzo dobre intencje, ja cię tu zaraz naprawię, tak? Ja cię tu zaraz naprawię po prostu. I w taki sposób, w cielesny sposób chcemy naprawić tą drugą osobę. Przed tym ostrzega apostoł Paweł, mówi uważaj, uważaj. W trzecim wierszu 6:3 ostrzega wszystkich, mówi, jeśli ktoś myśli sobie, mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten co robi? Oszukuje samego siebie. Oszukuje samego siebie. Bardzo ważne, to jest w tym kontekście, ponieważ on dalej idzie już nie chcę tego wszystkiego roztrząsać, ale właśnie dochodzimy do tego wiersza. Kto sieje z ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Jedną ze sposobów takiego mojego jakby wczytywania się w słowo, to jest to, że robię sobie swoją parafrazę czasami albo zadaję pytania. Tutaj zrobiłem sobie takie wierszydło, takie wierszowankę dla siebie samego. Czyli to powinno być ten. To jest błąd, tam zrobiłem i ciągle tego nie poprawiłem. Ten, kto żyje, by zaspokajać swoje grzeszne pragnienia, umieranie odziedziczy na nieskończoność istnienia. Jeszcze raz. Ten, kto żyje, by zaspokajać swoje grzeszne pragnienia, umieranie odziedziczy na nieskończoność istnienia. To, co tam było powiedziane, że rządź będzie skażenie, tak to dziwnie brzmi, jakoś archaicznie, tak naprawdę chodzi o to, że na wieki będziesz umierać, na wieki będziesz przeżywać swoją śmierć, wracam do tego bogacza chociażby, tak? Kropla wody by mu przyniosła ulgę. On przez cały czas cierpi pragnienie, on umiera, umiera, umiera i umiera. Na wieki dziedziczysz umieranie. To jest to skażenie, o tym mówimy. Nie mówimy tylko o jakiejś nieprzyjemnej, pojedynczej sytuacji. Tak? Na wieki dziedziczy skażenie. Druga część mówi, kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. I tu moje tłumaczenie, tak sobie, taka moja parafraza. Ten zaś, kto chętnie ulega woli Ducha Świętego. No bo co to znaczy siać dla ducha? Ulegam woli Ducha Świętego. Ulegam woli Ducha Świętego. Duch Święty nie tylko mówi mi, co mam zrobić, ale też wpływa na mnie. Moje serce jest przekształcone przez Niego, przez Jego Słowo i ja chętnie idę w tę stronę tego owocu. To nie jest mój produkt, owoc ducha, tylko to jest owoc ducha. On to we mnie produkuje. Ale oczywiście to też jest sprzęgnięte z tym, że ja Jemu się poddaję, ja ulegam Duchowi Świętemu, prawda? Ten, kto chętnie ulega woli Ducha Świętego, ten otrzyma dar życia wiecznego. Wróćmy jeszcze do siódmego wiersza, bo to jest ważne, żeby to zaznaczyć, że ktoś mógłby powiedzieć w taki sposób, bracie, zaraz tam, bez przesady, że kto sieje, ten zaraz będzie zbierał to, co zasiał. Przecież znam wielu ludzi, którzy na przykład w sferze odżywiania beznadziejnie się odżywiają, piją dużo coli, nie wiem, cukru i tak dalej. Tam. I co? Nic im nie jest. Nie ma żadnych konsekwencji. Są tacy, którzy łamią prawo na przykład. Jeżdżą jak chcą, tam oszukują ile się da. I co? Nikt ich nie złapał. O czym ty mówisz? Rządź, będą jakieś tam wskażenie? Nic się nie dzieje. I wielu nawet umarło. Ba, są przecież tacy, którzy na rękach mają krew. Krew drugiego człowieka. Czy oni ponieśli jakieś konsekwencje? Takich ludzi są tysiące. Tysiące, jeżeli nie wiem, ja nie mam jakiejś skali, ale może ich być naprawdę dużo, którzy mają na rękach bardzo poważne sprawy i nie ponieśli nigdy żadnych konsekwencji. Więc o czym ty mówisz, że tutaj kto się jest ciała, będzie żył skażenie? Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że to Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. To nie jest tak, że stanie przed nami Salomon, który powie, a taką miałem mądrą przypowiastkę, a ty nie posłuchałeś. Oj, głupiutki. Nie. To Bóg sam jest obrażany, ponieważ to jest Jego prawo. I On na końcu rozliczy nas z naszego życia. W jakim kierunku szliśmy, co sialiśmy, jak sialiśmy, co sialiśmy, gdzie sialiśmy. Ujmę to też w taki sposób. Nie wiem, czy mieliście takie coś takiego, ale ja chodziłem do zboru od dziecka. Ja chodziłem do zboru od dziecka. Bardzo mi się przyjemnie patrzy na dzieci, kiedy wychodzą. Przypominam sobie swoje lata, kiedy byliśmy brzdącami. To nie było łatwe dla moich rodziców. Musieli bardzo wcześnie wstawać. My byliśmy półprzytomni. Najpierw szliśmy daleko na autobus, później autobusem dojeżdżaliśmy do jednej miejscowości. Tam daleko szliśmy na pociąg i tamtym pociągiem jechaliśmy wreszcie do Orzesza, mówię tam na południu Polski. I tam znowu daleko trzeba było iść pieszo na nabożeństwo. Więc to był, a z powrotem to dopiero, bo nigdy nie wiedzieliśmy, czy nas w jakiś sposób, czy będziemy jakiś pociąg, czy autobus nas zabierze. Także z przygodami wracaliśmy do domu bardzo późno. I tak nasi rodzice jeździli z nami do zboru. I pytanie, które sobie gdzieś tam stawiałem czasami, będąc, to różne były takie momenty. Co ja tutaj robię? No co, dlaczego my musimy to robić? Przecież rano leci teleranek w telewizji. Jest tak przyjemny. No nic takiego, co takiego teleranek, nie? Są przyjemne rzeczy. Moi koledzy idą na rower, spotykają się, a ja tutaj muszę siedzieć w kościele. Znowu wiem, kto się pomodli, znowu wiem, te same pieśni będą i tak dalej. Wyliczałem sobie, bo wiedziałem, teraz po tym braciu pomodli się ta siostra, a po niej będzie ten, nie? Bo to takie, znałem to od dzieciństwa, nie? Wiedziałem, jak ktoś się pomodli. Wiedziałem, że ta siostra zawsze się rozpłacze. Taka siostra, jedną mieliśmy, zawsze się rozpłakiwała. Jeden brat, który zawsze zaczynał modlitwę, nie nam. I znałem wszystkie te paciorki na pamięć, nie? Że tak powiem. Tak. Mało tego, jeszcze był taki moment, że pamiętam, już tacy byliśmy w młodzieży, już tak pod 16-17 lat, naigrawaliśmy się z głosu wiary. To już tam kiedyś też mówiłem, tak? Śmialiśmy się, ojej, te stare pieśni, o ludzie, tam. Młodzieżowy to był wędrowiec wtedy jeszcze, nie? Śmialiśmy się z tego. Dzisiaj wracam do tego. Dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za to, że, no właśnie, ta pozytywna też druga strona była taka, że miałem jednak przyjaciół. No stąd z tej przyjaźni zrodziła się właśnie miłość i dzieci, czwórka i tak dalej, i tak dalej. Także... Także to nas trzymało przez Boże, mimo wszystko. Ale jest ta myśl, była ta myśl, czy ty naprawdę dobrze inwestujesz w swoje życie? Znaczy, aż takich wielkich słów nie używałem, tylko po prostu, co ja tutaj robię? Tam jest zabawa, Tam są ludzie, chodzą, zwiedzają, piją kawę, jedzą lody, a tu siedzisz tutaj, zimno tutaj. Impreza jest tam, a ty jesteś tutaj. Ale mówi ten właśnie ten fragment, nie daj się oszukać, nie daj się zwieść. Nie daj się oszukać, sam siebie oszukujesz, jeżeli chcesz wprowadzić swoją prawdę i chcesz zamienić Bożą prawdę na swoją prawdę. To jest Boże prawo i Bóg jest powiedziany, to nie, że Salomon nie da się z siebie naśmiewać. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. To nie jest to, że pastor, możesz pastora zrobić, wystychnąć na dudka i tam powiedzieć mu fajne rzeczy, że jesteś taki fajny, miły. Możesz go oszukać, rodziców możesz oszukać. To się da, to się da. Oszukiwałem, ja też oszukiwałem. Na nabożeństwie powiem wam, jak to robiłem. Przypilnujcie swoje dzieci. Mianowicie, mama nam dawała jakiś pieniążek, żeby wrzucić na tacę. A myśmy w tym momencie, jak taca już była gdzieś dwie ławki od nas, to ja akurat w tym momencie akurat musiałem do ubikacji wyjść. Oszukiwałem. Oszukiwałem. I wracałem oczywiście, jak już były pieniądze zebrane. Nie? Jak już ma człowiek 60, to się może przyznać do takich rzeczy. Nie? Ale no, to może nie było nic takiego strasznego, ale takich rzeczy na pewno było dużo, dużo więcej. Możesz oszukać drugiego człowieka, rodzica, pastora i tak dalej. Boga nie oszukasz. Boga nie oszukasz. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To jest inaczej tak jakby traktować, jeżeli chcesz Go przechytrzyć, to tak byś chciał Go, to tak byś chciał pogardzić Bogiem. Bo jeżeli kogoś oszukujesz, to Nim gardzisz. Prawda? Nawet w takich relacjach zwyczajnie międzyludzkich, jeżeli chcesz się wyślizgać z tej sytuacji i wybielić siebie i tak naprawdę nie powiesz prawdy do końca, to gardzisz tym drugim człowiekiem. Prawda? To nie jest do końca w twoich oczach wartościowe, żeby mu powiedzieć wszystko. Ale Biblia przez cały czas ostrzega, cokolwiek człowiek sieje, to też rządź będzie. I jest związek między tym, co jest w moim sercu, w moich myślach i później, jaki jest koniec tego wszystkiego. Jest takie przysłowie, zasiej myśl, zbierzesz czyn. Tak? Coś, co jest w twoim sercu, skąd się bierze myśli? Z mojego serca. Jeżeli o czymś myślisz, to w tym kierunku będziesz szedł. To będziesz robić. Najmocniejsze myśli, które są w twoim sercu, one będą cię prowadziły w jakimś kierunku. Zasiej myśl, zbierzesz czyn. Posiejesz czyn, zbierzesz nawyk. Będziesz to robić coraz częściej. Coraz częściej, prawda? Posiejesz nawyk, zbierzesz co? To wejdzie w twój charakter. Staniesz się właściwie taki, ktoś, będą już ludzie mówić, on taki jest. On taki jest. No, czasami będą jakieś proste rzeczy, on zawsze żartuje ze wszystkiego. Albo on niestety jest nieuczciwy i czasami przekłamuje. On jest jakiś, prawda? Bo weszło to w jego charakter. Coś, co było w jego sercu, przerodziło się w czyn, czyn przerodził się w charakter, a charakter, posiejesz charakter, zbierzesz wieczność, zbierzesz przeznaczenie. Jeżeli Pan Bóg nie uratuje mojego serca, nie zmieni pragnienia mojego serca, to niestety moje serce pociągnie mnie w taki czy inny sposób, bardziej brutalny albo może bardziej łagodny, ale pociągnie mnie na manowce. I tak czy inaczej, to skończy się źle. To ma oczywiście też tą drugą stronę, tak? Jak powiedziałem, to jest i ostrzeżenie, i wielkie takie, no można się przestraszyć i powinniśmy czasami. Czasami modlimy się o ludzi, o nawrócenie i czasami ludzie mówią, o, żeby on tak się dobrze poczuł i tak dalej. Ja mówię, nie, to źle się modlisz. Tak? Mówię komuś bardzo bliskiemu w mojej rodzinie, mówię, źle się modlisz. Módl się o kryzys dla niego. Módl się o kryzys, żeby mu się noga powinęła. Módl się tak, żeby wylądował po prostu w piasku, na ziemi, na kolanach. Wtedy dopiero, kiedy człowiek przeżywa kryzys tu na ziemi, jest szansa, ja nie mówię, że to jest na pewno jak się stanie, ale jest szansa, że on się opamięta. Jeżeli ludzie przyszliby do naszego zboru i przychodzili tylko dlatego, że a, tu jest fajnie, podoba nam się atmosfera, podoba nam się, jak tu jest wszystko, kawa jest po nabożeństwie i tak dalej, jest z kimś sensownie pogadać, no to fajnie tu jest. To jeżeli tacy ludzie wchodzą do zboru, to jest niebezpieczeństwo wręcz. Bo będziesz musiał ich ciągle zabawiać. Będziesz musiał ich ciągle zabawiać. Ciągle będziesz musiał im podawać kawę. Pytanie jest takie, jak tutaj napisałem, czy mogę oczekiwać, że zbierzemy owoc ducha, choć nie siejemy na jego polu? I tak jak powiedziałem wcześniej, są te jaskrawe rzeczy, które widać bardzo wyraźnie, jeżeli to jest pijaństwo, narkotyki, czy jakieś tego typu rzeczy, prędzej niż później właściwie, widać, jak to się kończy. Tak? Jeżeli ktoś głupio żyje, po prostu głupio żyje, i on chciałby więcej z tego życia. Bardzo łatwo, szybko wchodzi w takie rzeczy, które chce niby czerpać z życia, ale właściwie jest egoistą, myśli tylko o sobie. Zaniedbuje współmałżonka, zaniedbuje dzieci, myśli tylko o pieniądzach, myśli o przyjemnościach. I to się nazywa w pewnym momencie, ależ on jest pracowity. Pracowity, on nie ma czasu na nabożeństwo, on nie ma czasu na modlitwę, nie, bo on pracuje przez cały czas. Ale to się kończy chciwością, to się kończy pożądliwością, która rozwija się do rozmiarów monstrum, które jego na końcu pożera. To są zewnętrzne rzeczy. I to, zobaczcie, to nie uszło na sucho nawet takim ludziom jak biblijni, którzy są wymienieni, czy to był Izak, czy to był Jakub, czy to był Samson, czy wielkie postaci, Dawid tak samo, i Salomon tak samo, tak? Lot, już nawet nie wspominając Lota, który jest nazwany sprawiedliwym, ale jednak później coraz bardziej ta Sodoma go wciąga. Coraz bardziej go, aniołowie muszą go stamtąd wyrywać z tej Sodomy. A żona, jak pamiętamy, chociaż nawet została wyrwana fizycznie, jej serce tam zostało. W jej sercu została Sodoma i zamieniła się w słup soli. Może ten ogień nie spadł tam na nią, w tej Sodomie, ale spadł na nią gdziekolwiek było, bo takie było jej serce. I to jest cała kwestia, to jest pierwsza kwestia, o którą muszę zawsze się modlić. Boże, nie chcę być faryzeuszem, a tak lubię być faryzeuszem. Tak lubię udawać, lubię, żeby mnie ludzie chwalili, że jestem fajny. Lubię. Tak? Lubię, chcę pomyśleć, że Pan Bóg mnie lubi, bo co? Bo jestem fajnym mężem, bo jestem fajnym ojcem, bo coś tam. I chciałbym z tego otrzymać od Boga błogosławieństwo. Dobrze jest być dobrym mężem, dobrze jest być dobrym pracownikiem, ja tego nie neguję. Ale jeżeli to jest twoja karta przetargowa, którą chciałbyś, żeby Bóg nad tobą się zlitował i dzięki temu przyjmował ciebie, to jest błąd, to jest straszny, to jest błąd faryzeusza, który staje w świątyni, właśnie nie ma z kim się porównać, a znalazł tam jednego z tyłu, który siedzi taki nie do rajda, któremu nigdy nic nie wychodzi, tak? Grzesznik jeden. I wtedy dopiero ma poczucie swojej sprawiedliwości. Panie Boże, ja tu i daję, ja robię. Tak. To jest straszny błąd, straszny błąd. Ten człowiek tutaj potknął się, jakiś, ale pamiętajmy, Paweł ostrzega także tego drugiego, który ma mu pomóc. Uważaj, nie myśl o sobie, że ty jesteś kimś lepszym. Nie idź w takim kierunku zatwardzenia, jakiegoś takiego rozgoryczenia, jakiejś zazdrości może jemu, bo później na koniec powie, dziewiąty wiersz mówi, czynić dobrze, nie ustawajmy. Czyli co się działo? Ci nieskazitelni, tak, ci, którzy nie upadli, oni mogli iść w takim kierunku, ach, mam tego wszystkiego dosyć. Ci moi bracia niby, ten kościół, ten zbór, to tam wszystko jest takie byle jakie, ten upada, tamten upada, tylko ja jestem sprawny, mam tego dosyć wszystkiego. I zamyka się sam w sobie, oddziela się od społeczności, od zboru. Tak? Myśli o sobie, że jest kimś lepszym niż ta gawieć, tam nie chcę używać jakichś gorszych słów. Tak? To są straszne rzeczy, to grozi nam wszystkim. Ja nie mówię teraz o świecie, mówię o Kościele. I to Paweł pisze do Kościoła, a do kogoś innego. Prawda? Nie przestawajmy czynić dobrze, a to trzeba, żeby moje myślenie trwało w Bogu. Moje zaufanie było w Bogu. I to zobaczymy zaraz tutaj w tym. No właśnie, ale jeszcze parę słów takich. Bo jeżeli to rozwiniemy troszeczkę. Jaka jest taka maksyma, no właśnie napisałem już tam, jaka jest taka maksyma, która rządzi w świecie. Ja uczę w szkole od wielu, wielu lat już i widzę to wśród młodzieży, tak z pokolenia na pokolenia właściwie, że jedno z takich zasadniczych haseł, może nie wypowiadanych aż tak mocno, ale gdzieś półsłówkami w takiej czy innej formie, brzmi to tak, jak tu jest napisane. Można grzeszyć bezkarnie. Albo inaczej, nie ma konsekwencji. Tak? I najważniejsze, żeby w to wierzyć. Jeżeli wierzysz, że nie ma Boga, to nie ma konsekwencji. Jeżeli wierzysz, że nie ma Boga, to nie ma czegoś takiego jak grzech. Coś złego. Jest tylko ewentualne, że cię policja przyłapie, albo że będzie ci niewygodnie na sumieniu przez takie. Ale to zignoruj to, zignoruj to. Nie ma konsekwencji. Nie ma, możesz robić bezkarnie to, co masz, na to, na co masz ochotę. To jest motto dzisiejszego świata tak naprawdę. Pół żartem, pół serio. Czasami rozmawiam z uczniami, pierwsze lekcje na początku są: przedstaw się, powiedz, kim jesteś, co robisz. Wielu z nich, no bo to jest takie dosyć, no mówię, śmieszno, przykre. Pytam się, czym się zajmujesz, jakie jest twoje hobby, czy coś, no cokolwiek, żeby chociaż na rowerze jeździł. Nie, mówię, lubię spać i lubię gry komputerowe. Ale mówię, to znaczy, że twoje życie jest bezwartościowe, tak? Takie nie ma sensu. A on mówi, no właściwie tak, nie? Właściwie tak. My jesteśmy starsi, może nie poprzestajemy na takich rzeczach, ale czasami warto się zastanowić, co ja robię, czym ja się zajmuję, dokąd zmierza to, co ja teraz robię. W jaki sposób, bo Bóg przeze mnie działa i we mnie działa. Tak jak działał i w Abrahamie, i przez Abrahama. I przez Abrahama dokonywał niesamowitych rzeczy, ale przez cały czas też działał w Abrahamie, po to, żeby Abraham ufał Jemu. I to samo robi z nami. To samo będzie robić z nami, żebyśmy Jemu ufali. I to nie jest tak, że tylko nieudacznikom się nie udaje, że tylko szaleńcy jacyś tam robią straszne rzeczy. Im bardziej człowiek oddala się od Boga, tym większym szaleńcem się staje tak naprawdę. Bo to jest największe szaleństwo, mieć Słowo, być blisko Słowa, a mimo wszystko nie zobaczyć Jezusa. To, co Pan Jezus mówi, badacie Pisma, bo sądzicie, że co? Że w nich macie życie. A one o czym świadczą? A one mówią o mnie. Czytają Słowo, rozważają je, a nie widzą Jezusa. Że nie widzisz Jezusa, nie widzisz Jego łaski, Jego przebaczenia, Jego miłości, Jego wielkości, to nic nie widziałeś. Może jesteś mądry teologicznie, może masz jakąś wiedzę teologiczną, ale tak naprawdę to się nijak nie przekłada na twoje życie. Być może jesteś bardzo moralny, uczciwy i tak dalej w porównaniu z innymi. Być może. Ale to na Bogu nie robi wrażenia. I nie o to Panu Bogu chodzi. Więc cała kultura krzyczy naszej, nie tylko młodzieży, ale tak samo do nas. Rób, co chcesz. Rób, co chcesz tak naprawdę. Rób to, na co masz ochotę. To jest tak jak ze swędzeniem. Tak, jeżeli cię swędzi, to się podrap. Tak samo jak jest masz pragnienie, to po prostu musisz je ugasić. To jest normalne. Jeżeli masz na to ochotę, bierz. Serce ci podpowiada, idź za sercem. Takie piękne, idź za sercem. Gdyby znali Salomona, wiedzieliby, że serce jest jakie? Głupie, a nawet jakie? Najgłupsze. Nasze serce jest głupie i ciągnie nas w złą stronę. Dopiero Pan Bóg, kiedy przemienia nasze serca, czy nasze pragnienia, kiedy ulegam Jego woli, kiedy ulegam woli Ducha Świętego, wtedy nie daje się oszukać, nie daje się zwieść swojemu sercu. Tak, Bóg nie pozwoli szydzić z siebie ani ze swojego słowa. Na końcu zbierzemy to, co siejemy. Jeszcze mógłbym wspomnieć, bo to jest taka radykalna grupa, tych, którzy radykalnie jakieś przestępstwa robią, ale jest też grupa takich, ja to nazywam obojętnych. Tak? Zwróćcie uwagę na to, że dzisiaj w takich czasach żyjemy, że wszyscy są mili, przyjdzie Pan Burmistrz, Pan, oni są jak fajnie, wszyscy są fajni, no wy tak macie potrzebę, takie macie kulturę, że tak sobie wierzycie, no sobie tak wierzcie, ale tak naprawdę im to jest obojętne. To samo dotyczy naszych sąsiadów, tak? Są mili, są fajni, są tacy szczęśliwi ateiści, tak? Im Boga nie potrzeba, nie, trzeba być tylko dobrym człowiekiem, wszystko będzie okej, wszystko będzie fajnie. I tak się im wydaje, że to wystarczy, tak? Poruszają się po prostu od jednego posiłku do drugiego, od jednego wypoczynku do drugiego wypoczynku, od weekendu do jakiegoś urlopu. I zobaczcie, jakie fajne zdjęcia mamy, bo tu byliśmy, to widzieliśmy, to zjedliśmy i tam byliśmy. I to całe życie ich do tego się sprowadza niejako. To jest straszne zwiedzenie. To jest straszne zwiedzenie. Obojętność. Bóg jakby pyta nas, co ty robisz, w co się bawisz, czy przypadkiem nie zabawiasz siebie samego na śmierć? A można też się bawić religijnie, można się bawić w tym świecie. Ale się zabawiasz. Po prostu się bawisz tylko i bawisz się na śmierć. Ale to życie, jak powiedziałem, nie jest celem samym w sobie, tak samo jak życie dzieci, które są w łonie matki. Łono matki nie jest celem samym w sobie. To jest tylko czas przejściowy. To jest chwila, kiedy te 9 miesięcy, kiedy one są w łonie matki. A potem muszą się narodzić. Potem jest dopiero życie. Tak? Tak samo jest z nami. To jest tylko krótka chwila. To ciężko nam to przyjąć, gdzieś w głowie umieścić, że to jest tylko chwila, a potem będzie życie. To nie długie tylko, w sensie mówimy wieczne, tak? Wieczność nie polega tylko na długości. Wieczność to jest jakość tego życia. Jakość tego życia. Życie, które jest od Boga, życie, które jest doskonałe, życie, które, w którym nie ma grzechu, nie ma potępienia, nie ma już niczego złego. To czeka na nas, a więc siej dla ducha, a nie dla ciała. Pan Jezus przestrzega bardzo wyraźnie, co robisz. Tak? Oczywiście robimy mnóstwo rzeczy dla naszego ciała, bo musisz zjeść, no musisz zjeść, zanim wyjdziesz z domu, prawda? Bo musisz się ubrać, no musisz, szczególnie jak się robi zimno. Musisz zadbać o swoje ciało, to jest normalne. Ja nie potępiam tego. Musimy pracować. Ale jeżeli moje życie sprowadzałoby się tylko do tych rzeczy, Pan Jezus mówi, a co z twoją duszą? Co, zadbasz o wszystko, a nie zadbałeś o swoją duszę? Zadbałeś o wszystko, a nie zadbałeś o swoją duszę? Więc moje pytanie powinno brzmieć, jak ja mam zadbać o swoją duszę? Czy ja dbam o swoją duszę? Nie wiem, czy widzieliście na niektórych stacjach benzynowych jest takie fajne lusterko w łazience mężczyzn. Jest? Nie wiem, czy kobiety też takie robią. Ale w każdym razie wyglądasz dobrze, a jak tam twój silnik? Reklama oleju jakiegoś tam. Widzieliście ktoś tam? Wyglądasz dobrze, ale jak tam twój silnik? Powinno być takie, wyglądasz dobrze, tak na zewnątrz, a jak tam twoja dusza? A jak tam twoja dusza się miewa? Więc Paweł przypomina, że musisz, czy musicie mieć właściwe priorytety. W tym, jak patrzysz na drugiego człowieka, na brata, na siostrę, na jakikolwiek upadek w tym świecie, jakikolwiek upadek, to nie musi być zaraz twój najbliższy, to nie musi być nawet zbór. Czasami patrzymy na to nawet w taki sposób, co dzieje się generalnie, że jest wojna na przykład, że jest kryzys jakiś tam. Tak? I ludzie, wielu ludzi gdzieś tam, to mam naprawdę bliskie osoby w mojej rodzinie. I co, Pan Bóg nic z tym nie robi. A twoje dziecko co, na wózku inwalidzkim, Pan Bóg na to pozwala? I oskarżenie idzie w kierunku kogo? Boga samego wręcz. Boga samego. Właściwe priorytety. Pytanie, dlaczego niektórzy chrześcijanie wzrastają w świętości, a inni nie? Inni właśnie w obojętności? Przeciwieństwem świętości wcale nie musi być od razu nieświętość. Wystarczy obojętność. Obojętność. W czym wzrastam? W czym się rozwijam? Czy w świętości, która będzie się przekładała właśnie na co? Właśnie na co? Jeżeli chcę rozwijać się po Bożemu, w tym siać dla ducha, co to będzie? No to będzie, czy ja szukam społeczności? Czy zależy mi? O, jest modlitewne spotkanie. Dzisiaj muszę iść na spotkanie, jest modlitewne. Ja powiem znowu od siebie, teraz, to już nie było, jak byłem nastolatkiem. Teraz, tak? Bardzo często tak bywa, przychodzę z pracy, chwilkę tam odpocznę ze szkoły. No, nie będę tego mówił, jak jest w szkole. Szkoła to jest wielki chaos, tak czasami, bardzo duży, który jest ciągle na każdej godzinie, właściwie każdego dnia i na każdej godzinie próbujemy okiełznać, my nauczyciele. Ale to tak, inna rzecz. Ale wracając do tej kwestii takiej, ja przychodzę zmęczony, jestem, odpocznę chwilę i przychodzę takie myśli, a dziś jest czwartek, idziemy na modlitewne. A może nie dzisiaj, jestem taki zmęczony. Może ja tak będę miał taką społeczność w domu sobie zrobię, nie? Może sobie włączę jakąś płytę świętą i posłucham sobie. Może to wystarczy, nie? Nie, nie wystarczy. Jeżeli unikam społeczności, unikam wzrostu, też w tym sensie, kim się otaczam? Kim się otaczam? Jakimi świadectwami, jakimi ludźmi? To jest bardzo ważne. Też niedawno przyszedł ktoś do nas mówi, sprzedał nam jakieś takie nazwisko, wybaczcie, że tak powiem, ale tak powiem, Andrew Womack, zapamiętałem, aż sprawdziłem, taka książka nawet wydał, ładnie to wyglądało, świetnie wygląda, taki znaczek inwalidzki, wiecie jak wygląda znaczek inwalidzki, taki ktoś siedzi na takim wózku, taka symbolika i tam on wstaje i jest uzdrowiony z tego wózka, nie? Że Bożym zamiarem dla nas jest to, że nikt nie powinien chorować, wszyscy powinni być bogaci. Tak? I no, ta osoba słucha takiego człowieka. I później, czy jest w tym coś dziwnego, że jeżeli spotka raz, drugi, trzeci, widzi wierzącą osobę, która choruje, która umiera, która nie wstaje z wózka na przykład, to co? Albo ten na wózku, albo jego rodzice zgrzeszyli, tak? Prosty wniosek. Albo Pan Bóg nie chce, albo Pan Bóg nie może. I bardzo często ostatecznie jest takie, że mamy takiego dziwnego Boga, bardzo dziwnego Boga. Więc bardzo trzeba uważać, czym, kim się otaczam, jakim nauczaniem, jakimi ludźmi, jaką nauką. Czy ja się zobowiązuję do duchowych rzeczy w zborze? Czy myślę o miłosierdziu, o dziesięcinie, o tym, żeby usiądę, to jest naprawdę duchowa rzecz, usiąść przed kontem bankowym. To dzisiaj jest prosto, otwierasz komputer, patrzysz na konto bankowe. Tak jak studium biblijne. I pomyśl, ile z tego, ile daje na dziesięcinę, na zbór, na rozwój sprawy pańskiej. To jest duchowa sprawa. To przed Bogiem się dzieje. Ten sam werset zresztą jest powiedziany właśnie w kwestii dawania fizycznego w liście do Koryntian. Co siejesz, to zbierzesz. I tam mówi bardzo wyraźnie o dawaniu. O dawaniu. Więc to dla Boga nie jest taka jakaś tam cielesna kwestia gdzieś tam, coś tam. Nie warto o tym mówić. Nie, nie. To przed Bogiem to się wszystko liczy. Nie tylko moje odczucia, ale też to, co ja robię fizycznie ze swoim życiem. Dobrze, więc dusza i to w końcu będziesz pokrzepiony. Historyjka taka na koniec tej pierwszej części, historyjka taka, którą gdzieś tam przeczytałem, to się w Ameryce działo, w tych czasach powojennych, rodziny się spotykały, dzieliły się, to były takie czasy jeszcze, kiedy rodzina się dzieliła, co kto przeżył, zrobił, kupił. Pamiętacie jeszcze takie czasy, że się mówił, o, ktoś sobie kupił w domu tam, w rodzinie, samochód sobie nowy kupił, nie, na przykład, bo telewizor mają nowy. Dzisiaj już nikt o takich rzeczach nie mówi, nie, to co to takiego w ogóle? Tylko czasami, o, masz nowy samochód, czy mi się wydaje, a? A tak, już trzeci tam z kolei zmieniłem. To takie, jak to dzisiaj już mało zwracamy na to uwagę. Wtedy się zwracało wiele bardziej i ktoś tam w rodzinie się podzielił, wiecie co, kupiłem akcję, to w Stanach Zjednoczonych. U nas to było nieznane, coś takiego jak inwestowanie w akcje, jakieś spółki akcyjne i tak dalej. Kupiłem sobie w jakieś tam akcje i mówi to japońska jakaś, pamiętajcie, że Japonia przegrała. Nazywa się Fuji tam, wszyscy się śmiali. Fuji, wiem o co chodzi, Fuji, prawda? Wszyscy w rodzinie się śmiali, ale po latach, a domyślamy się, Fuji do dzisiaj istnieje, ta firma naprawdę stała się wartościową firmą. Po latach to wujek śmiał się z nas. I wracam do tej pierwszej kwestii, o której mówiłem na samym początku, że może myślisz, że z ciebie się śmieją, ponieważ ty inwestujesz w sprawy pańskie. Może myślisz, że z ciebie się śmieją, bo ty inwestujesz w sprawy pańskie. Tracisz życie. Ale zobaczymy, kto się będzie śmiał na końcu. Zobaczymy, kto się będzie śmiał na końcu. Być może ten bogacz śmiał się z Łazarza, a niby ufa Bogu. Zobaczymy, kto się będzie śmiał na końcu. Czy ja już długo mówię? Tak. Dobrze. To ja tylko przeskoczę jedną rzecz. Polecam psalm, to jest akurat tam 38, zwrócić uwagę o bezbożnych, o nadziei właśnie. Ale tylko jedną rzecz zakończę. Z Mateusza 7 rozdział. Jeśli pozwolicie, wiecie, jak mnie zapraszacie, to wiecie, że to będzie długo. No nie mówcie, że nie wiecie o tym. Jak ja to tam... Mateusza 7 rozdział, bez przesady. 7 rozdział. Ale to jest ważne. Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Znamy to sformułowanie? Ktoś próbował tego? Próbowaliście nie sądzić? Ktoś próbował nie sądzić? Tak? Najśmieszniej to wychodzi w takich sytuacjach, kiedy są problemowe jakieś kwestie w zborze, ale jest napisane, nie sądźcie, nie wolno nikogo sądzić. Nie? Nie tego dotyczy ten werset. Nie tego, powiedzmy tak w dużym skrócie, muszę to skracać szybko, nie tego dotyczy ten werset. Nie da się nie sądzić. Nie da się nie sądzić. Wszyscy osądzamy. W każdej dziedzinie osądzamy, ciągle osądzamy. Gdybyśmy nie sądzili, nie mielibyśmy rozumu. musimy sądzić. Problem jest z tym, że ja mam złe patrzenie. Złe patrzenie na to, co, jak ja sądzę. Czyli patrzę na tego drugiego człowieka i tam w tym psalmie było o tym, że powodzi się złemu człowiekowi. Albo udaje mu się, tak, jakoś tam ujść. Pan Bóg nic nie robi. Panie Boże, ty widzisz i nie grzmisz. Tak? Widzisz i nie grzmisz, Panie Boże. I człowiek jest zły na drugiego człowieka. Ty jesteś zły na tego drugiego człowieka, ale tak naprawdę jesteś zły na Boga. I to Dawid bardzo często o tym mówi. Pan Jezus tutaj mówi, że masz złą miarę. Ty nie tylko złą miarę, ty masz też w ogóle spaczone widzenie. Źle widzisz mnie, jeżeli źle widzę Boga, źle widzę swoje życie, źle widzę drugiego człowieka. Jeżeli źle widzisz Boga, źle będziesz widział swoje życie, źle będziesz widział życie drugiego człowieka. Bardzo ważne, żeby nie mieć spaczonego widzenia. I teraz, co to znaczy ten fragment szósty? Dlaczego przechodzi tutaj, nie dawajcie psom tego, co święte, nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze? Zwróćcie uwagę, to, co masz najświętsze, te perły, które rodzą się w bólu, w cierpieniu, gdzieś tam w ukryciu, to, co jest najcudowniejsze w twoim życiu, jeżeli oddajesz to psom i wieprzom, to się nie dziw, że na końcu będziesz rozszarpany. To się nie zdziw, że na końcu cię podepczą. O co tutaj chodzi? O to, w co inwestujesz swoje życie i jak patrzysz na drugiego człowieka, bo każdy z nas ma chęć naprawienia tego świata. My wszyscy wiemy, jak to wszystko powinno funkcjonować. I my w to się oddajemy, angażujemy. Wręcz aż piana czasami wybucha na ustach, co powinno być robione i jak świat powinien być naprawiony. A szczególnie w stosunku do osób nam bliskich, ten najbliższa osoba. Jesteśmy chętni, żeby naprawić ten świat wreszcie. Kto jest zepsuty? No ta druga osoba. I ja angażuję się w to zwyczajnie cieleśnie. To jest sianie właśnie z ciała. To jest sianie z ciała. I zbierzesz nieszczęście. Zbierzesz to, co tu jest napisane. Dlatego siódmy wiersz mówi, proście, Ojca będzie wam dane. Dlatego cały ten fragment, o którym całe to kazanie nazwałem, zbierzesz to, co posiejesz, ale obietnica jest też taka, jeżeli zaufasz Bogu, będziesz się modlił o tą osobę, która stoi przy tobie. Czy to jest twój współmałżonek, czy to jest twoje dziecko, czy to jest twój wredny sąsiad, a może to jest ten najgorszy polityk. Modlić się. Zaufać Bogu w tym, że On wszystko dobrze poprowadzi. Że On naprawdę rozprawi się ze wszystkim, co trzeba, tak jak trzeba. Do tego potrzebne zaufanie Bogu. Jeżeli ja nie ufam Bogu, to ja biorę sprawy w swoje ręce. Ja chcę naprawić świat. Oddajesz wszystko, swoje siły, czas, energię, wszystko oddajesz sprawom ziemskim. A później nie zdziw się, że ten świat cię odrzuci, ten świat cię potępi. Dobrze, skoro już długo mówię, to chwała Bogu. Mam zakończyć modlitwą? Powstańmy. Kochany nasz Ojcze, nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas samych. Ty wiesz, jacy jesteśmy, znasz nasze serca. Ty wiesz więcej o naszych upadkach, o naszych grzechach i o potędze tego grzechu, niż my sobie sami zdajemy sprawę. I Ty widzisz też naszą głupotę. Widzisz naszą głupotę, widzisz nasze głupie myślenie w wielu, wielu kwestiach naszego życia. Panie, ja Tobie to wyznaję, sam z siebie, ale myślę, że też w imieniu zboru, w imieniu tej społeczności. I Panie, przychodzimy do Ciebie. Proszę Cię, Panie, zlituj się nad nami. Proszę Cię znowu wybacz. Proszę Cię znowu prostuj nasze myślenie i nasze kroki. Żebyśmy umieli rzeczywiście patrzeć na te trudne sytuacje w naszym życiu, na trudnych ludzi w naszym życiu. Patrzeć przez Twój pryzmat. Nie poddawać się, nie rezygnować z tego czynienia dobra. Nie rezygnować z błogosławienia innym. Nie tylko tym, którzy są fajni, ale też tak samo tym, którzy może są dla nas przykrzy w jakiś sposób. Panie, o to Cię prosimy. Do Ciebie z tym przychodzimy. Ufając, że to, co dzisiaj siejemy, zbierzemy u Ciebie i to będzie akceptowane przez Ciebie. Panie, modlę się gorąco o taki właśnie zbiór nasz. Amen.